byle czego się człowiek nie przestraszył, że tam boli, boli albo co. To już mnie jak uderzył w głowę, to mnie uchem krew poszło, nie? Mógłbym też należeć do tych kapusi, żeby uniknąć tego śledztwa i tego bicia. A człowiek nie poddał się. U nas paczka była zorganizowana tak, że tam jeden drugiemu wierzył. Nie można było wykroczyć poza te normy. Prędzej czy później to my by wpadli, nie? Że nie ta akcja z tym ormowcem, to może by to jeszcze się przeciągnęło, ale też już oni to mieli zanotowane wszystko i oni szukali jeszcze. Oni by doszli do tego, na pewno. To wszystko człowieka przeznaczenie, bo człowiek nie wie, co może być jutro, nie wie przyszłości.
Bojownicy, część druga. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
W 1948 roku grupa siemiatyckich licealistów założyła niepodległościową organizację młodzieżową pod nazwą Związek Bojowników Socjalizmu. Po niespełna 2 latach wpadli w ręce UB. Po brutalnym śledztwie prowadzonym przez Urząd Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim w lipcu 1950 roku grupę nastoletnich chłopców przewieziono do więzienia w Białymstoku.
Siedziałem na początku na pojedynkach takich. Nie miałem żadnego kontaktu z rodzicami, z rodziną. Dali mnie do faceta, który był w AK, miał pseudonim Cygan. Wysoki, przystojny pan. No i z nim siedziałem aż do rozprawy, do grudnia. Się zżyłem z nim, spaliśmy na jednej pryczy, żeśmy grali w szachy, lepiliśmy z chleba te figury. Poza tym się chodziło po tej celi, jeden za drugim.
To ile kroków?
Ja wiem, 3 metrów może taka cela.
Na ile?
2,5. Okno było zakratowane, zasłonięte takim blaszanym koszem czy jak. W każdym bądź razie tylko kawałek nieba było widać.
W Białymstoku, jak siedziałem na pojedynkach, jeszcze jak się śledztwo nie skończyło całe, to pojedynka to gdzieś 2,5 metra szerokości do 3. 5 metrów długości, łóżko było rozkładane przy ścianie, to na jednego więźnia było przeznaczone. To tam nas siedziało 5 i wśród tych 5 był zawsze kapuś. I trzeba było się wystrzegać jeszcze, żeby coś nie powiedzieć. Wie pani, w jaki sposób zmuszali, dostaniesz mniejszy wyrok, nie będziesz tyle siedział i więzień normalnie więźniów kapował. Porozumiewaliśmy się ze sobą alfabetem Morsa. Puk, 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 tyk, tyk, tyk. I te literki do kupy się składało i już my wiedzieli.
I w grudniu zostałem już wezwany na rozprawę. Nie wiem, na jakiej ulicy to było, gdzie. Jakiś dom, sala mała. W każdym razie to nie wyglądało tak jakoś dostojnie. Nie? Taka chałupa po prostu.
Była rozprawa, wojskowy sąd, pitna woda, wszystko. To był tylko taki bluf. No i co? I posądzili wszystkich.
Na rozprawie byli i rodzice kolegów. Jedynie co tam do jedzenia coś przywieźli, ale specjalnie długich tam rozmów nie można było prowadzić.
Po sądzie rodzice wychodzili, a nas do rozmowy żadnej nie dopuścili.
Był taki stół długi i tam siedział i prokurator, i siedzieli ławnicy, i siedział ten prezes tego sądu, czy jak on tam. Obrońca z boku też był. Obrońca tam specjalnie nie zabierał głosu, powiedział, że władza ludowa uwzględniła nasz wiek i tego. Nie było świadków. Ormowiec sędzia chyba przeczytał, że świadek się boi przyjechać. No i jeszcze każdemu kazali powiedzieć ostatnie swoje zdanie. Wszyscy prosili sąd o najwyższy wymiar kary dla siebie, ażeby uniewinnić kolegów i tego.
W sądzie jak był, to nas podzielili na dwie grupy. 6 było przeznaczone na większe wyroki, 6 na mniejsze. To ja wyraźnie powiedziałem w sądzie, bo oni nas uważali za bandytów i każdemu jednemu zarzucali, że chciał obalić władzę ludową w Polsce przemocą. Tylko ten argument wszystkim organizacjom stawiali. Przemocą chciał obalić ustrój, no to bandyta, wróg i koniec. Ja powiedziałem, proszę sądu, czy człowiek skieruje wiatr w inną stronę, jeżeli będzie dmuchał przeciwko wiatrowi? Ja tak powiedziałem. Czy my byliśmy w stanie obalać siłą, przemocą ten ustrój w Polsce? Ale ten sędzia cały, on nie miał też nic do gadania. Jemu tam narzucili, że to masz tak, masz tego ukarać tak, tego ukarać tak i basta. A to była taka nazwa. Rysiek był chytry. Polscy bojownicy socjalizmu. To my mieliśmy tutaj podstawę, że my przeciwko władzy ludowej nie walczyli. My chcieli o socjalizm walczyć, nie? A że ten socjalizm nie był polski, tylko narzucony, to inna sprawa. No i mieliśmy zarzuty, że dlaczego broń mieliście. Tłumaczyli, no bo chcieliśmy też z bronią się zapoznać, jak to chłopcy, nie? Ale broni my nie używaliśmy i to też nas poratowało. Tylko no, to już było przesądzone, bo myśmy wiedzieli, że takie wyroki dostaniemy i koniec. 2 było po 8 lat, nas było 3 po 7 lat, 1 6 lat, później tam po 3 lata każdy. Nie żyją chłopcy już, bo każdy noczu.
Trzeba było trzymać fason i specjalnie się nie poddawać. O. A potem to takie różne rozmyślania, że tyle lat człowiek nie zobaczy bliskich, nie zobaczy wolności. No, po rozprawie już nie wróciłem do Cygana, tylko na cele ogólno. Tam było, nie wiem, może ze 40 osób. Różnica była tylko taka, że czasami wyprowadzano nas na spacer, na plac.
Miałem możliwość poznać różnych ludzi. I ksiądz, i biskup Ichowców, i profesor. Przez 3 godziny opowiadał trylogię i to pamiętam dość szczegółowo. To wszyscy cicho leżeli, kto chciał to spał, a kto chciał to słuchał, a on jechał, opowiadał. Tak ciekawie opowiadał, no i ten czas leciał, nie? Trochę się tam człowiek odkarmił już, bo już biedy nie było. Chociaż to jedzenie ich to było liche. Że tylko, żeby się nie umarł, nie? A paczki dostawali to swoją drogą, nie?
I od grudnia tak było gdzieś do kwietnia 51 roku. Strażnicy powiedzieli, że będzie wywózka.
My jechaliśmy razem. Oni nas wszystkich razem zgarnęli do Jaworzna.
W Jaworznie tam zawsze było około 14 tysięcy młodych chłopców. I tam już resztę swojego pobytu w więzieniu spędziłem. Długo nie dali nam odpoczywać. Zaraz przydzielali do roboty. Więzień niby to miał wyglądać nie tak surowo jak normalne więzienie. No i tam niby wychowawcy byli, co mieli wychowywać.
Ta komuna zamazana chciała przerobić nas wszystkich na swoich ludzi, bo my pracowaliśmy, oni nie dali nam siedzieć, a tak bezczynnie nic nie robić. To ciężka praca była, tak było, że panowała gruźlica, to jak krwią pluli ci więźniowie, nie było opieki lekarskiej, nie było nic, ale robić trzeba było i to robić, wykonywać nie 100%, ale 150, 170, to był dobry człowiek, a jak mniej wykonywał, to za mało im było. No i ja pracowałem też tam ciężko w stolarni.
Metody surowe mieli do wychowania. Część pracowała przy budowie tych nowych bloków więziennych. Część poszła do kopalni. Jeżeli miał mniejszy wyrok, to przy kuchni coś tam robić. Była grupa, co ziemniaki obierała na przykład. No i był tam jeden taki chłopak, spryciarz, co wróble łapał. I żeśmy próbowali tych wróbli z głodu.
W tym Jaworznie to byli niektórzy tacy zdolni, którzy już w tym roku na przykład mieli kończyć maturę. To byli bardzo wykształceni, mądrzy ludzie. To i kilku było takich, że w kozi róg zagnali tych wykładowców. I oni nie wiedzieli, co już jak wybrnąć z sytuacji, zwijali swoje te książki, te wszystkie zeszyty pod pacha. No na dzisiaj skończymy, już innym razem będziemy te tematy rozważać, a teraz już na dzisiaj dziękuję, wszystko, bo oni wiedzieli, że to nic z tego. Nie dali rady nic przerobić, bo ci więźniowie to byli mądrzejsi niż ich wykładowcy. Twardzie byli, jak nie wiem, tam otwarcie mówili im w oczy. Więźniowie się nie skarżyli, ale i bunt był w Jaworznie.
Wysłali mnie do kopalni. Kopalnia Bierut. Wyjątkowo ciężka, bo na głowę lała się woda. Taki strumień jak z rynny nieraz. Mieliśmy takie ceratowe ubrania i kaptury na głowę. Pod tym strumieniem wody się wybierało ten mokry węgiel. W tym czasie rozegrała się straszna tragedia, bo jeden oddział, woda zalała całkowicie, nikt się nie uratował. I pamiętam raz, wróciliśmy z tej kopalni, pracowaliśmy przeważnie na noc. Zaczęli chłopaki prosić strażników, bo to lato było, żeby pozwolili nam poleżeć, odpocząć na słońcu. I naczelnik pozwolił. Cała zmiana, ja wiem, może z 50 osób położyliśmy się na to trawę, a obok przebiegał pas śmierci. Jego nie wolno było przekroczyć. Po środku tego pasa śmierci stały zasieki z drutu kolczastego pod wysokim napięciem. Za tymi zasiekami była strażnica i mur. No, chłopaki pokładli się na trawę zmęczeni i pozasypiali. A strażnikowi, temu co siedział w tej budce, wydało się, że dwóch leży za blisko tego pasa śmierci i zaczął krzyczeć. No, wszyscy się pobudzili, a tych dwóch twardo tak spało, że się nie pobudzili. I ten wyjął karabin, przez okienko strzelił i zabił chłopaka. Zaraz zrobił się alarm na tych dyżurkach wszędzie, a chłopaki, jak zobaczyli, że ten zabił, rzucili się do niego, żeby tego strażnika ująć. Wiedzieli, że tam jest wysokie napięcie, że nie da się tego zrobić. A tam, na terenie tego więzienia, była taka wąska torówka. udało się jedno to przęsło wyrwać i rzucili na te druty wysokiego napięcia. Zrobiło się zwarcie. Chłopcy zaczęli brać cegły, kamienie, kto co mógł i rzucać do tego strażnika. Co ten się wychyli, chce strzelić to kamieniami. Zaczęli przynosić różne palące tam materiały i ci wychowawcy po cywilnym ubraniu przychodzą, chcą rozmawiać. Jeden przyszedł i fotografuje. Chłopcy złapali go, przyprowadzili do nieboszczyka i mówią, ty jego fotografuj. Obudziła się cała frajna więźniów, co byli w celach. No i cała chmara znalazła się na placu. No, strażnik nie wytrzymał, wyskoczył na drugą stronę muru. Zaraz wtargnęło do środka i wojsko i tego. Zaczęły się ponowne aresztowania i wywóz do innych, jeszcze cięższych więzień. No ja zostałem w tym więzieniu. Później nas przesiali trochę i do kopalni już nie wzięli. Zostałem na budowie tutaj, na terenie więzienia, bo niby praca w kopalni to była nagrodą, jak gdyby.
No jak nagrodą?
No, bo można było parę groszy zarobić. Ja, jak wychodziłem z więzienia, to miałem 400 zł. Miałem za co przyjechać do domu.
Ja w końcu lipca wyszedłem. 53 wyszedłem. Tam, nie wiem, no Edmund, on jeszcze z Jaworzna ucieczkę uszkuteczniał. Jeszcze chciał zwiać, ale też nie udało się. Posiedział w tym karcu, czy co. To on taki ryzykant był. No.
Nie miałem tam dobrej opinii, bo inni trochę wcześniej powychodzili, a ja musiałem. Przeszło 5 lat siedzieć. I nagle strażnik przychodzi i mówi, idziesz na wolność. Z mojego ubrania śladu nie zostało, bo przez kilka miesięcy w tym samym chodziłem, wszystko się powydzierało, ale ci, co tam pracowali w magazynie, wynaleźli mi takie ubranie na mój rozmiar. I wyprowadził mnie strażnik do autobusu. Głupio się w tym autobusie czułem. Tu różni ludzie, kobiety, dzieci. Atmosfera dla mnie taka nieznana. Człowiek był oderwany w ogóle od rzeczywistości. I tak się wróciło do domu. W czerwcu 55 roku, a we wrześniu już dostałem wezwanie do wojska i do kopalni. Tylko kopalnia polska się nazywała. Była o tyle trochę lepsza, że tam woda się nie lała na głowę. I...
Ja wyszedłem w lipcu pod koniec z Jaworzna. To ma pani sierpień i wrzesień. Miałem wolne, a 1 października już mnie do Ludowego Wojska Polskiego, do batalionów roboczych, do kopalni. 27 miesięcy odwaliłem w kopalni w wojsku. To było wojsko. No, już wykorzystać do maksimum. Męczyli do końca.
A po wyjściu z wojska też nie było różowo. I miałem takiego znajomego, który zaproponował mnie pracę w harcerstwie. Nawet dosyć mi się dobrze pracowało. Odpowiadałem za zuchów, ale długo to nie trwało, bo komitet w Siemiatyczach dowiedział się, kim ja jestem. I komendant chorągwi, bardzo mądry facet i ludzki, i mówi, my ciebie przeniesiemy gdzie indziej, bo ciebie tutaj zniszczą. Przeniósł mnie do Sejn. A maturę skończyłem w Grajewie. To już powiedziałem, koniec pracy w harcerstwie, przeniosę się do zawodu nauczycielskiego. I powiedzieli mi, że mają miejsce Rydzewo Szlacheckie. Potem jeden mi powiedział, człowieku, to jest takie miejsce, że już wrony się zawracają. No ale tam znalazłem swoją żonę, dobrą towarzyszkę. A potem SN skończyłem, a potem wyższe wykształcenie. I tak się emerytury człowiek doczekał.
Po powrocie, tutaj w Siemiatyczach, tu probiłem, tam probiłem, już prześladowali, więc ja powiedziałem tak do swojej małżonki. Sasza, mnie prześladują, to i ty oberwiesz. Jak w szkole prześladowali moje rodzeństwo, to był brat bandyty, no, wszystkie prześladowali. No to co, ja uciekłem, później Siemiatycz, po roku czasu zbrałem żonę, na Śląsk wyjechałem i wtedy poszedłem do kopalni, bo ja już wiedziałem, że dla mnie tutaj miejsca nie ma. Nie? Ja przepracowałem tam w tej kopalni w Bytoniu, w Jastrzębiu, to w sumie 25 lat. Dwa razy to byłem już na drugim świecie. Już byłem. Zawał był z tropu. Ledwie zdążyliśmy umknąć. 7 nas było.
Człowiek poznał i złych ludzi, i dobrych. I myślę, że tych dobrych ludzi jest większość, którzy potrafią jakoś rękę wyciągnąć i pomóc.
Co odcierpiałem, to odcierpiałem, ale nie żałuję. A inni nie cierpieli, pani, jeszcze gorzej jak my. Też cierpieli. O, ten Sybir, ile ludzi stąd wywiezionych zostało. I wszyscy cierpieli, a za co?
Choć ja to miałem wyrzuty, bo wiem, jak przeżyła to mama, jak tata przeżył. Człowiek, jak jest starszy, jak ma swoje dzieci. A teraz pomyśleć, jak w takim Jaworznie było 14 tysięcy chłopaków. Ile rodzin przeżywało.
Przecież my powinniśmy być nie ukarani wyrokami po 7, po 8 lat. Te sądy wszystkie, co były, ale były, bo to Stalin kazał tak robić. To tak robili. Tak ta nasza ludowa Polska odpłacała się. Komunizm.
Dużo ludzi młodych to może i nie wie o tych różnych przeżyciach Polaków. Może tam trochę, ale nas tylko tak dwóch zostało. Byli fajni chłopcy, ale każdy musiał jakoś sobie życie układać.
I tak człowiek przeżył, a ja przeżyłem, a co mnie dzisiaj? Pustka w domu. To wszystko minęło i się nie wróci, ale ja jeszcze im nie wierzę. I dzisiaj.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej, Bojownicy. Bohaterami audycji byli Edmund Kosiński i Michał Mieczysław Puzan.